Być może nie wszyscy uświadamiamy sobie, że rozwój naszej wspólnoty odbywa się etapami trzyletnimi. Tak sobie to ustaliliśmy, że co 3 lata będziemy się zastanawiali nad tym, gdzie jesteśmy w naszym duchowym rozwoju. Co osiągnęliśmy? Co odkryliśmy? Co nam Bóg objawia, jeśli chodzi o przyszłość? Te 3-letnie okresy rozwoju naszej wspólnoty wyznaczamy sobie dlatego, żeby w jakiś sposób nie popaść w stagnację. Bo zapewne wszyscy zauważamy, że czas biegnie jak rozszalały rumak. Jeszcze nie tak dawno była wiosna, a teraz już nieuchronnie, pomimo temperatur, zbliża się jesień i za kilka miesięcy nie będzie drugie lato, będzie grudzień, skończy się kolejny rok. I czasem w tym biegu czasu gdzieś tak my przestajemy o cokolwiek walczyć, wszystko nam powszednieje, żyjemy tak po prostu z dnia na dzień. W którymś momencie może nawet przypominamy zdechłe ryby, które po prostu płyną, po prostu płyną z prądem. Dlatego wybraliśmy te 3 letnie okresy rozwoju, żeby nie popaść w takie odrętwienie, żeby coś się w naszym życiu zmieniało. Ale okres rozwoju i ponieważ
czy teraz będzie lepiej słychać? Dobrze. Chciałbym zapytać, czy pamiętamy, pod jakimi hasłami przebiegał, czy przebiega właściwie wciąż do końca roku ten 3-letni okres rozwoju? On jest tutaj wypisany na naszych kartkach. Weźmy do ręki kartki. Tutaj kończący się 3-letni okres rozwoju przebiegał pod dyktando haseł Jezus rdzeniem życia. Tak sobie to powtarzaliśmy. Chrześcijaństwo stylem bycia. To sobie też powtarzaliśmy. Byt lokalny, że jesteśmy tutaj w Gnieźnie, ale wpływamy globalnie na cały świat. Jak możemy to zrobić? Te 3 hasła wytyczały nam kierunki rozwoju. Co myśmy osiągnęli? Tej jesieni, teraz, kiedy mamy już koniec września, to zacznijmy ten okres podsumowania, bo oczywiście, gdybyśmy podsumowywali sobie to dzisiaj, wszystko, to byłoby to moje przemówienie bardzo długie, a też nie chodzi o to, żeby tak po prostu szybko to powiedzieć i zapomnieć, ale żeby to podsumowanie w jakiś sposób sączyć. Marzy mi się, żebyśmy poszli do domu i sobie o tym myśleli. Żebyśmy poszli po spotkaniu na górę i może sobie o tym porozmawiali. Żebyśmy modlili się o to, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy. Dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyło tylko tego 1 hasła. Jezus rdzeniem życia. Jezus rdzeniem życia. Najpierw chciałbym powiedzieć, zapytać, po co nam w ogóle podsumowania? Po co nam w ogóle te podsumowania? Znalazłem w Piśmie Świętym 3 miejsca. Wypisane tutaj na kartkach są 4, ale ja wezmę tylko te nowotestamentowe, które uzasadniają podsumowania. W 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i w 14 wierszu czytamy takie słowa. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Tymoteusz musiał sobie uświadomić, co wie. Musiał sobie w jakiś sposób to wszystko poukładać. Musiał w swojej głowie wskazać sobie to, co ważne, czego powinien się trzymać, co powinien rozwijać i trwać w tym, czego się nauczył. Nieraz podsumowujemy sobie w naszym życiu rok, jak myśmy go przeżyli, co myśmy osiągnęli, co myśmy zyskali i co stracili. Nie powiem już, że w szkole raz po raz, po każdej większej partii materiału, mamy jakieś klasówki, egzaminy, kolokwia, cokolwiek. Służą one temu, by studenci, uczniowie uświadomili się sobie, co już wiedzą, co my już wiemy. Żyję z Bogiem przez jakiś czas. Co już wiem? Gdzie jestem? Czego mam się trzymać? Co jest ważne? Więc ten tekst myślę, że uzasadnia podsumowania. Przejdźmy teraz do innego. 1 Tymoteusza, 4 rozdział i 15 wiersz. Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Żeby były postępy, to muszą być kryteria. Według jakich kryteriów żyję? Jeśli rozwijaliśmy się jako wspólnota, to co myśmy w ogóle chcieli osiągnąć? Do czego chcieliśmy dojść? Gdybyśmy powiedzieli sobie czy komuś, wiesz co, nasza wspólnota się rozwija, to co byśmy podali jako dowód tego rozwoju? Albo też, gdybyśmy powiedzieli, nasza wspólnota się nie rozwija, to co byśmy podali jako kryterium tego braku rozwoju? Podobnie w naszym życiu. Czasem, jakoś tak żyjąc pod przemożnym wpływem myślenia o woli Bożej, myślimy, że no mój postęp będzie taki, jak Bóg da. A jednak tutaj apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, żeby robił postępy widoczne dla wszystkich. Czyli ktoś w jakiś sposób obserwował tego Tymoteusza i on się rozwijał tak, że pewnie ktoś gdzieś powiedział, słuchajcie, ten nasz Tymoteusz robi postępy. I on w tym chciał celować. Może my nieraz myślimy, że robić postępy zauważalne to w jakiś sposób stawiać się na świeczniku, żeby nas chwalono. Pomijam już sprawę jakiejś tam zarozumiałości, która może się z tym łączyć, ale same postępy nie są złe. W czym myśmy się rozwijali? W czym myśmy się rozwinęli? Co osiągnęliśmy? To jest ważne, szczególnie, że nieraz przekonuję się, że gdy pojawia się w naszych wspólnotach nowy pastor albo nowi jacyś przywódcy, to odnosi się wrażenie, że zaczynają od nowa. Ale przecież jakieś osiągnięcia były. Coś osiągnęliśmy. Nie zaczynamy budowania od nowa. Gdzie teraz jesteśmy i co zamierzamy uczynić dalej? Kolejny wiersz, kolejny fragment. To jest list do Filipian, 3 rozdział i 16 wiersz. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. A jednak apostoł Paweł też widział, że ci ludzie coś osiągnęli. I wzywa, trwajmy w tym, co osiągnęliśmy. To nie znaczy, że mamy spocząć na laurach. Mamy ruszyć dalej. Ale chodzi o to, gdzie jesteśmy i co my chcemy osiągać. Dlatego to nasze podsumowanie, temu naszemu podsumowaniu nadałem taką strukturę trzech O. Żebyśmy się zastanowili nad tym, co osiągnęliśmy. Co ten okres nam pozwolił odkryć? I co to trzecie O będzie jakby najtrudniejsze, bo będzie wymagało czegoś od nas. Co nam Bóg objawia na przyszłość, na kolejne 3 lata? Bo tak, nie wszyscy może zdajemy sobie sprawę, że my tak staramy się rozwijać 2 wspólnotami. Poznańską, Kościoła 5N i Gnieźnieńską. Co najmniej 2. Jeszcze dołączył Kalisz, ale jest nam o wiele trudniej, bo Kalisz jest daleko. I też to sobie uświadomiliśmy. Jeszcze przez chwilę na początku był Szczecin, ale to już zupełnie daleko. I różne wydarzenia spowodowały, że ta nasza współpraca nad rozwojem się rozsypała. Ale pozostaliśmy 2 wspólnotami. I tutaj nad sobą, nad Poznaniem i Gniezdem możemy się zastanowić. Pomyśleć o naszych dokonaniach, osiągnięciach, o tym, co odkryliśmy i o tym, co nam Bóg objawia. Przede wszystkim to chcę powiedzieć, że to hasło, to pierwsze hasło, Jezus rdzeniem życia, jest pewną kontynuacją. Bo poprzednio też mieliśmy okres rozwoju i wtedy powiedzieliśmy sobie, że w naszej wspólnocie, żeby było dobrze, to przede wszystkim musimy dbać o nasz wewnętrzny rozwój, o nasz wzrost duchowy. I tak sobie wtedy powiedzieliśmy, wzrost duchowy. Ale wiadomo, że zawsze jakość będzie się przekładać na ilość, więc wtedy mówiliśmy wzrost liczebny. I ponieważ byliśmy i jesteśmy wspólnotą rodzin, to myśleliśmy, niech będzie wśród nas dobra, rodzinna atmosfera. Ale potem, gdy przyszedł kolejny okres, to akurat to zbiegło się z tym, że stwierdziliśmy, że ten duchowy wzrost, on właściwie wyraźnie sprowadza się do Jezusa Chrystusa. Że to Jezus Chrystus jest podstawą naszego duchowego wzrostu. I tak, gdybym zapytał, na czym polega to, że Jezus jest rdzeniem naszego życia? Czy my to przeżywamy? Na ile się tym cieszymy? Jeśli chodzi o mnie, to dla mnie to powiedzenie, że Jezus jest rdzeniem życia, jest trochę takim powiedzeniem, które mi przypomina choćby motorówkę. Motorówka ma motor, który napędza śrubę. Dzięki temu motorowi, tej śrubie, łódka płynie po jeziorze dosyć szybko. Niektóra bardzo szybko. I właśnie chodzi o to, że gdy swoje życie otwieram dla Jezusa, On wkracza w moje życie, to jest tak jakby takim motorkiem w moim życiu. Posuwam się do przodu, płynę szybko przez to jezioro, bo mam motorek. Tym motorkiem jest Jezus Chrystus. Chrześcijaństwo, to często sobie powtarzamy, nie jest religią, gdzie ja przychodzę na nabożeństwa i wykazuję się moimi osiągnięciami i Bóg mnie za to nagradza albo mnie gani i ja też właściwie żyję dla tego Boga, bo nie chcę pójść do piekła, ale jakby można było nie żyć, to bym nie żył, bo to ciężko się żyje. Chrześcijaństwo polega na czym innym, że otworzyłem dla siebie swoje, dla Boga swoje życie. On wszedł i stał się we mnie tym motorkiem. Jestem nowym człowiekiem przez ten motorek. Niektórzy z nas to dobrze rozumieją, bo gdy posuwamy się w latach, niektórym serce coraz gorzej bije. I wtedy idą do szpitali i im dają co? Rozrusznik. I teraz on ma rozrusznik i jest takim człowiekiem na baterię już teraz. Te baterie poruszają jego serce i ono inaczej tyka, inaczej bije, bo ma motorek ten człowiek. Coś porusza jego serce. I w liście do Galacjan choćby, jest wiele tekstów, ale w liście apostoła Pawła do Galacjan jest taki ciekawy tekst. On mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie żyję ja. Żyje we mnie Chrystus. Obecne moje życie w ciele, w tej powłoce, jest życiem w wierze Jezusa Chrystusa. On porusza tam ten środek. W 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 wierszu, to taki drugi wiersz, który pamiętamy, Mowa jest o tym, że kto jest w Chrystusie? Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Nowym. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Czy tak wygląda moje życie chrześcijańskie? Czy to jest życie od niedzieli do niedzieli, od spowiedzi do spowiedzi, od świąt do świąt, od nowego roku do nowego roku, od postanowień do postanowień? Czy to jest życie na co dzień, przebiegające w nowy sposób, nie dlatego, że ja stałem się takim człowiekiem silnej woli, tylko dlatego, że mam motorek, mam rozrusznik i nim jest Jezus Chrystus. To jest dla mnie ważne w tym, Jezus rdzeniem życia. To jest ważne dla mojego duchowego wzrostu. A druga rzecz, bardzo ważna, łączy się z motywami mojego działania. Dlaczego ja postępuję tak, jak postępuję? Na przykład, dlaczego kocham bliźnich? No ktoś powie, no bo takie jest przykazanie. No a co będzie, jakbyś tego przykazania nie wypełniał? No to będzie grzech. No i tam właściwie tych grzechów możemy namnożyć. Każdy jest grzesznikiem, więc jest twórczy w tym grzeszeniu, więc moglibyśmy namnożyć tych grzechów. Ale pytanie jest, czy ja kocham bliźnich, dlatego że takie jest przykazanie? Czy ja ich kocham, bo tak chcę? Bo to jest dobre? Bo mam rozrusznik, mam motorek? Bo ten Chrystus we mnie nie zmusza mnie do kochania. Po prostu ja kocham, bo On jest we mnie. I nawet gdyby tego przykazania nie było, to ja bym kochał, bo jestem nowy. Zauważcie, że o ile trzeba by niedźwiedziom na przykład wytresowanym dać przykazanie, niedźwiedzie, chodźcie mi na dwóch łapach, o tyle człowiekowi to przykazanie nie jest potrzebne, bo on chodzi z natury rzeczy na dwóch łapach, chyba że sobie coś tam wypije. Ale ogólnie z natury rzeczy chodzi na dwóch. Niepotrzebne mu przykazanie. Chodzi o to, dlaczego ja żyję tak, jak żyję. Co porusza mnie do tego, żebym był, jaki jestem? Czy ja żyję dlatego, że mi z zewnątrz każą? Czy ja żyję dlatego, że ze środka mnie coś do tego pobudza? I myśmy sobie tutaj przez trzy lata, starali powiedzieć, słuchajcie, nie żyjmy zewnętrznym nakazem. Żyjmy wewnętrzną, pochodzącą od Ducha Świętego inspiracją. Oczywiście powiedziałem o przekazaniu miłości Boga bliźniego, powiedzmy, ale zauważcie, jeżeli zakochasz się w jakiejś dziewczynie, to zauważyliście to, że człowiek lgnie do tej dziewczyny, szuka sposobu kontaktu z tą dziewczyną, wszystko robi bez żadnych przykazań. Zauważyliście to? Nie potrzeba mu żadnego kodu. Nawet powiem wam, ja zauważyłem w kościele, że nieraz z kim się umawiam, mówię, to co, spotkamy się? No nie mam czasu. Nie? Muszę się uczyć. A, okej. Okay. Daleko mieszkam. Och, nie mogę, bo mi szybko włosy rosną. Nie mogę do ciebie przyjść, bo co chcę do ciebie przyjść, to patrzę w lustro, muszę iść do fryzjera. Ale raz po raz dowiaduję się, że znalazł dziewczynę. I nagle ma czas. Nic się nie zmieniło z obowiązków, ale on ma czas. Nie miał czasu na nic, ale dla niej ma. Dlaczego? Motywacja. Motywacja. To coś w środku ciągnie tego człowieka do dziewczyny. Czy tak mnie ciągnie do Boga? Czy Bóg jest moim zakochaniem? Czy jest taką dziewczyną? Czy też jest takim po prostu stróżem? No fajnie by było, tak na dobrą sprawę, bez niego. No, żeby tak ktoś mi z całą pewnością udowodnił, że go nie ma, nareszcie bym się od niego uwolnił. Chcę powiedzieć, już świat się prawie od Jezusa uwolnił. I wcale mu nie jest lepiej. Wcale nie jest szczęśliwszy. Przeciwnie, wydaje się, że brnie w coraz większe problemy. I to nie chodzi o to, by żyć jakimś nakazem, tylko żeby siebie zapytać, czy ja tak kocham Jezusa jak swoją dziewczynę? Czy ja tak kocham Jezusa jak swoje dziecko? Jak swoją żonę, chciałem powiedzieć, chociaż to już nie jest takie oczywiste. Ale właśnie, dlaczego kocham moją żonę? Czy dlatego, że muszę, że wypada, że złożyłem obietnicę, no, co powiedzą inni, co powiedzą dzieci, co powie ta żona, właściwie to ona mi jest potrzebna. Czy dlatego ją kocham? Czy kocham ją jakby kocham, bo kocham, bez żadnych warunków? Kocham, bo to siedzi we mnie. Czy tak kocham Boga? I te dwie rzeczy były dla nas ważne w tym mijającym okresie. Że Jezus jest rdzeniem mojego życia, stąd ja jestem inny i postępuję dlatego, że chcę. Na przykład, czy czytasz Pismo Święte codziennie? No nie, no ja nie mam czasu. Albo oczy mnie ciągle bolą. Albo wymówek są tysiące. Ale ilu jest ludzi, którzy mówią, tak, czytam. Czy z jakiegoś nakazu? Nie. A dlaczego? Bo tak chcę. Bo uważam, że tak należy. Chodziło nam o tą inspirację wewnętrzną. I właśnie w tej dziedzinie tego właśnie Jezus rdzeniem życia, co myśmy dokonali w tym minionym okresie? Ja tutaj sobie to już właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, podzieliłem na osiągnięte, odkryte i objawione. To objawione będzie najtrudniejsze. Ale tu chciałem zwrócić uwagę najpierw na te osiągnięte, ale słuchajcie, ja zwrócę uwagę tylko na kilka rzeczy. Tutaj wypisałem 4, takie skróty tu są, czy tam skrótowce i powiem parę ważnych rzeczy. Resztę, tu gdzie są moje spostrzeżenia, to bym prosił, słuchajcie, pomyślcie też, dopiszcie coś swojego. Gdybyśmy na przykład, gdyby wam przyszło to na myśl zaraz, jeszcze w trakcie naszego spotkania, to fajnie, powiemy sobie na górze. Jeżeli nie, to może za miesiąc sobie powiemy. Podsumujmy to, bo przed nami kolejny okres, 3-letni. Chyba, że jako wspólnota powiemy, nie, nie chcemy tego 3-letniego okresu, będziemy po prostu trwać. Jak będzie, tak będzie. Jak Bóg da, tak będzie. Nie będziemy w ogóle kształtować naszego rozwoju. Tak, idziemy po prostu do przodu. Cały sukces, że w ogóle jesteśmy. Więc ja tutaj w tych osiągniętych jako pierwsze zaznaczyłem to, że gdzieś w tym naszym środowisku, chcemy czy nie chcemy, dokonał się przekład Starego i Nowego Przymierza. Przez lata. To, ta książka powstawała tutaj. I chcę wam powiedzieć, że ona rzeczywiście tu powstawała, bo gdy przyjeżdżałem tutaj od wielu lat, już może teraz 20 czy 20 kilku, już nie wiem ile jestem tutaj na tym terenie, spotykaliśmy się obok w MOK-u, 26 lat, to myśmy już wówczas zaglądali do innego przekładu Biblii, robili notatki w zeszytach. Ja te notatki sobie zawsze odkładałem. Żadnej nie zmarnowałem. I te niemal wszystkie notatki znajdą swój wyraz. Za 2 tygodnie wydajemy kolejny przekład dosłowny. I teraz ktoś powie, no po co ten przekład? Jak on się ma do tego Jezus z rdzeniem życia? Otóż chcę powiedzieć, że Biblia to jest kryterium. To jest kryterium. Tak jak w Polsce w budownictwie są polskie normy. Zresztą nie tylko w budownictwie. W mechanice, we wszystkim. W przemyśle spożywczym są polskie normy. Te normy tam są pewnie aktualizowane jakoś stosownie do nowych odkryć w dziedzinie wszelkiej, ale rzecz jest zrobiona dobrze, gdy jest zgodna z tą normą. I wszyscy producenci, wszyscy kontrolerzy zawsze zwracają się do normy. Mnie się wydaje, że nam jako wspólnocie była potrzebna taka norma. Coś, do czego moglibyśmy się zwracać. Coś, czego, nie wiem, czy tak sobie do końca zdajemy sprawę, coś, czego nasze wspólnoty jeszcze nie zdążyły mieć. Bo między innymi kościół, który reprezentujemy, kościół baptystów, to był mały kościół, on jest stosunkowo młody, rozwija się na ziemiach polskich w dosyć takiej, powiedziałbym, nieprzyjaznej atmosferze i ten rozwój trwał długo. To tak jak, nie wiem, czy zauważyliście, że wy chcielibyście osiągnąć coś. I tak sobie zakładamy, osiągniemy to szybko, ale to tak nie idzie jakoś. Chcesz na coś zarobić, chcesz coś osiągnąć, chcesz coś wybudować. Zdaje ci się, że za rok, za 2, za 3. Potem się łapiesz na tym, że to już 10 lat minęło i ty jeszcze jesteś w połowie drogi. Jakoś tak jest. Nie potrafimy dobrze ocenić wszystkiego. I w naszym kościele ten rozwój przebiegał od 1858 roku bodaj. Aż się nie chcę wierzyć, bo to z jednej strony tyle lat, ale on długo przebiegał. I dopiero właśnie w ostatnich dziesięcioleciach nasz Kościół zaczął być w stanie w ogóle pomyśleć o przekładzie całej Biblii z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Pierwszy raz w historii Polski, ale też trzeba powiedzieć, że ten Kościół Baptystów i inne kościoły ewangeliczne, które są jeszcze młodsze niż Kościół Baptystów, na ziemiach polskich po prostu są młode. Więc mamy kryterium. O tyle ważne, że my nie chcemy teraz kończyć prac nad przekładem, bo tak jak powiedziałem, za 3 tygodnie będzie następny i pod koniec tego roku, na początku stycznia 2017, będzie już nowe wydanie i za kolejne 3 miesiące kolejne wydanie. Więc myślę, że możemy mieć jako wierzący tu też w tej wspólnocie, mam nadzieję, że też w ogóle w całej Polsce, ale mówimy teraz o nas, coś takiego, że sięgnę do tego kryterium i sobie powiem tak, jeżeli Chrystus ma być rdzeniem mojego życia, to jak? Jak ja mam to odczuć? Kim ja właściwie jestem według tego słowa? Bo my często mówimy, ja się znam, ja znam, ja siebie znam. Oczywiście nieraz mąż do żony mówi, nie mówcie tak, ja ciebie dobrze znam, ja ciebie znam. Żona do męża pyta, ja ciebie znam jak zły szaląg. Nie mówmy tak, nie znamy się. My sami siebie nie znamy. Zna nas tylko Bóg. I On dobrze nas opisuje w Piśmie Świętym. Czytajmy to Pismo Święte, żeby zobaczyć, kim my jesteśmy. Być tym, kim jesteśmy według Słowa Bożego. Więc to kryterium było nam potrzebne. Ale inne osiągnięcie jeszcze mamy. To WG, to była ta wielka gra, z którą tutaj przez 2 lata walczyliśmy. Tej jesieni właściwie już jest to skończone, zaczynamy podsumowanie. Ta wielka gra to był 2-letni program omawiający wszystkie najważniejsze prawdy wiary. I wiecie, to zostało nagrane, jest to opublikowane. Rozważania tam prowadzę ja, prowadzi tam brat Dariusz, brat Marcin, brat Janusz. Powstał 2-letni program złożony, powiedzmy, z około 100 rozważań. To jest wszystko też opublikowane. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wiecie, kiedy wspólnota się rozwija, to nie jest w stanie co roku mówić o tym samym. Skoro mówiliśmy już o tych prawdach wiary, prawdopodobnie na ten rok to już byśmy chcieli powiedzieć, że no pogadalibyśmy już wreszcie o Duchu Świętym. A w przyszłym roku powiedzielibyśmy, no pogadajmy już wreszcie o tej eschatologii. A potem jest taki problem, że przychodzą nowe osoby, tak jak niektórzy z was są tutaj pierwszy raz i mówią, ej, w tej wspólnocie się nigdy o prawdach wiary nie mówi. No nie mówiło się, ty jeszcze nie słyszałeś. Za twojej bytności milczeliśmy. Więc dzięki temu nagraniu każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka i w jakim punkcie swojego życia jest, może włączyć sobie telewizor, może włączyć sobie komputer i to wszystko przerobić, albo nawet powiedzieć swojemu mężowi, swoim dzieciom, ty słuchaj, tu masz cały program, możesz przerobić. Albo ktoś wyjeżdża w ogóle do Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek indziej na świecie, może powiedzieć, jestem daleko od mojego macierzystego zboru, mojej macierzystej wspólnoty, ale mogę sobie to wszystko tu obejrzeć. I rzeczywiście takie też osoby są. Więc to nagraliśmy. To jest bardzo ważne, bo to nas uniezależnia od czasu. Ten cały program, on właściwie, że tak powiem po studencku, tłucze z uporem właśnie tą prawdę, że Jezus jest rdzeniem naszego życia. Od każdej możliwej strony. I jest to też program przygotowany dla rodziców tak, żeby mogli przekazać dalej sprawę dzieciom. Ale nie tylko to. Myśmy też ustawili ten program jako pewną globalną propozycję. Bo staraliśmy się umieścić ten program w ramach takiej właśnie platformy, którą wszyscy nauczyciele na świecie, jak chcą, mogą wraz z nami realizować. Nieważne, kiedy zaczną. Kiedy zaczną, wtedy skończą. Powiedziałbym, to jest niezależne od czasu. Więc to jest duże osiągnięcie, bo chcę powiedzieć, że przygotowując, ja osobiście nie byłem sam, ale ja osobiście, mój wkład w ten program spowodował, że prace nad Biblią nawet nam się opóźniły, bo chcieliśmy koniecznie, żeby mieć coś dla naszych dzieci. Szczególnie, że ta druga nasza wspólnota w Poznaniu ma ponad 100 dzieci, więc to nas obligowało. Ale idźmy dalej. Czwarta rzecz, której możemy sobie nie uświadamiać, a musimy to powiedzieć. Wiecie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że brat Dariusz Banicki jest prezesem, czy jak to się nazywa, dyrektorem? Ja zawsze jak chcę dowiedzieć się, kim ja jestem w tej fundacji, to do niego piszę. Kim ja tam właściwie jestem, bo ciągle mi wylatuje to z głowy. Ale szefem całego przedsięwzięcia jest brat Dariusz Banicki. Jest szefem Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, który stoi za tłumaczeniem i wydaniem tej Biblii. Słuchajcie, to są tysiące godzin. To się nie dokonało tak łatwo. To musiała, z różnych względów, nie będę teraz tego roztrząsał, powstać cała instytucja. I nie kończymy działań, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest przed nami jeszcze przekład dosłowny. Brat Dariusz kilkakrotnie, nie wiem ile w tym minionym okresie to było, 2 razy czy 3 razy prowadził instytut katechetyczny. To znaczy mogły tu się zjechać osoby z całej północnej Polski i uczyć się, jak uczyć dzieci. I takie programy mieliśmy co najmniej 2. Mieliśmy tutaj tak zwane forum duszpasterskie, gdzie też mówiliśmy ludziom, którzy chcą takie kazania, no myślę, że lepsze niż ja, mówić, myśmy uczyli ich jak. Mieliśmy tutaj zajęcia również z przełomu życia. Uskutecznialiśmy kontakty zagraniczne. Rozwijała się tu misja więzienna, ale to właściwie to już zahacza o inny temat. Chodzi mi o to, że gdzieś te wszystkie działania służyły temu, że propagowało się, przeżywaliśmy coraz głębiej to, że Jezus jest rdzeniem naszego życia. I co w trakcie tego odkryliśmy? Przede wszystkim, właściwie to trudno powiedzieć tak po kolei, jak tutaj jest, ale tak to wypisałem. Przede wszystkim zauważyłem, że mieliśmy problem z przekazaniem tego wszystkiego. Na ile te nasze cele organizowały życie nas wszystkich? Czy to były cele tylko prowadzących nasze wspólnoty? Czy my wszyscy żyliśmy tym na co dzień? Na ile te cele myśmy sobie przyswoili? Chcę wam powiedzieć, to prawie anegdota. Pamiętacie, jak w minionym roku, czy wcześniej przyjeżdżałem z takimi pięknymi, kolorowymi konspektami, gdzie wszędzie było, na każdym były wypisane te cele. Pod koniec, teraz kiedy robimy podsumowanie, zapytaliśmy kogoś, czy wiesz, jakie są cele wspólnoty? Nie, nie wiem. A jakie? Były jakieś? Na każdym konspekcie były wypisane. Ale to gdzieś, no patrzymy na to, ale nie kojarzymy, nie łączymy tego. Nieraz tak bywa, kochani, że prowadzący wspólnotę sobie, a uczestnicy wspólnoty sobie. Prowadzący wspólnoty mówi jedno, słuchacze myślą drugie. Na przykład, nie w tej naszej wspólnocie, ale 3 niedzielę miesiąca chcieliśmy, żeby były niedzielami, kiedy wszyscy we wspólnocie będą chcieli coś wnieść, powiedzieć świadectwo, coś zrobić dla dzieci, przygotować coś, żeby 3 niedziela miesiąca była świętem naszej twórczości, tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Tak jak ten Jezus Chrystus, rdzeń naszego życia w nas się przejawia. Wiecie, co mówiono? A, to jest niedziela dla dzieci, nie chodzimy tam. Ja tak, dzieci mi przeszkadzają, hałasują. I nie, że wiele, ale znam osoby, które tylko na tą niedzielę przychodziły, bo to była niedziela dla dzieci, i osoby, które na tą niedzielę nie przychodziły, bo to jest niedziela dla dzieci. Ani jedni, ani drudzy nie mieli racji, bo to była niedziela dla nas. Niedziela, na której mieliśmy się pokazać. Pokazać, kim my jesteśmy jako ludzie w Chrystusie. Wielka gra. Nigdy nie było mówione, że to jest dla dzieci. Zawsze było mówione, że to jest dla nauczycieli i rodziców, którzy uczą dzieci. Dowiadywałem się potem, moje dzieci nie mają dostępu do internetu. Dla moich dzieci jest to za trudne. Oczywiście, że tak, bo to nie jest dla dzieci. To ewentualnie, jeżeli mówiliśmy, że to jest dla jakichś dzieci, to mówiliśmy, że gdzieś od 14 roku życia wzwyż, kiedy już myślą w kategoriach abstrakcyjnych. Więc zauważyliśmy w innych wspólnotach, że to, co mówimy, gdzieś nie dociera, że dzieje się tak, jak teraz dzieje się w środkach masowego przekazu, że artykuły, tytuły artykułów gazetowych mówią wszystko. Ktoś przeczyta tytuł, artykuł nie czyta, już ma wyrobiony pogląd. I niestety być może na to chorujemy. Kolejna rzecz, to już na drugiej stronie, systematyczność. Czy zawsze byliśmy na spotkaniach, czy przychodziliśmy na spotkania ze stuprocentową frekwencją? Chyba w Gnieźnie to jest łatwiejsze, bo nas jest niewiele. Ale w Poznaniu to muszę powiedzieć, że na spotkaniach trzeba powiedzieć, że jest segment ludzi, że nawet nie wiem, jak to ująć tak fachowo, socjologicznie powiedzmy, ale chcę powiedzieć, że nie można mówić o obecności co tydzień. Można mówić o obecności raz w miesiącu. Bo ktoś raz był, potem gdzieś poszedł do innej wspólnoty, potem znów przyszedł, potem odwiedził kogoś, potem zachorował, potem dzieci zachorowały, potem wyjechał, bo był długi weekend i wraca, znów miesiąc minął. Czyli innymi słowy, uczestniczymy w spotkaniach, w nabożeństwach raz na miesiąc. To tak, jakby uczeń chodził do szkoły, powiedzmy, co trzeci dzień i nie nadrabiał, bo prawdopodobnie jak nas nie ma w niedzielę, to nie nadrabiamy tego. Nie chcemy albo nie mamy czasu zajrzeć do internetu, wysłuchać kazania, zobaczyć, co było. Czasem chcielibyśmy zajrzeć, wysłuchać, ale zanim się zorientowaliśmy, to już jest następna niedziela. Tak szybko przeleciał ten czas. Po prostu nie jesteśmy systematyczni z różnych powodów. To może być po prostu to, że nas porywa życie swoim potężnym prądem, albo po prostu jesteśmy, jak to dzisiaj młodzież mówi, nieogarnięci. Ktoś mi ostatnio podsumował jakiegoś młodego człowieka. To jest nieogar. To jest nieogar. Taki nieogar, że szkoda mówić. I właśnie bywamy nieogarnięci. Zalewa nas właśnie to morze, potężne bałwany przeróżnych potrzeb, przeróżnych przeciągów. W przeciągu takiego to a takiego okresu musisz złożyć takie pismo, taki rachunek, to opłacić, tam się zgłosić, wykonać to badanie. I te przeciągi nas zabijają. Trzecia rzecz, którą odkryliśmy, realizując ten program, szczególnie w zakresie tego Chrystus z rdzeniem życia. To wiecie co? To HDM tak tutaj zrobiłem. Co to może być? Muszę wam powiedzieć tak, że to HDM to znaczy chrześcijaństwo jest dla myślących. Po prostu ten Nowy Testament nie jest taki prosty. To wszystko nie jest takie samo przez się. A my żyjemy w świecie analfabetów. Dowiedziałem się ostatnio, że w niektórych krajach już się nie uczy dzieci pisać. Po co? Dzieci się uczy już tylko wypełniać formularze. Bo wszystko jest napisane. Teraz możesz komórkę wziąć i powiedzieć, i on ci napisze, po co uczyć się pisać. Nie uczą dzieci pisać pismem pisanym, kursywą, tak jak kiedyś myśmy uczyli się ala makota, ala i as. Teraz no po co? Uczymy się dużych liter drukowanych, bo takie są potrzebne. Bo na formularzach jest napisane wypełnij drukowanymi. To po co więcej? I tak nikt nie będzie tam pisał. Żyjemy w świecie wtórnych analfabetów. Żyjemy w świecie wygody. Nie oczekuj, że ja będę się uczył. To musi działać intuicyjnie. Jak to działa? Tylko otworzyć i dotknąć. I nic więcej wiedzieć nie chcę. Tylko to. Żyjemy też w świecie intelektualnej beztroski. Czy to tak powiedziane, czy to inaczej powiedziane, to jest bez znaczenia. Nie ma znaczenia. Wiadomo, o co chodzi. Właściwie nie wiadomo, ale my myślimy, że wiadomo, o co chodzi. Nie musisz mi mówić. Wiem, o co chodzi. Żyjemy w świecie zalewu informacji. Tak potężnego zalewu, że w zasadzie żyjemy w okresie pustki informacyjnej. Bo niemal jestem pewny, że większość przychodzących do naszych skrzynek pocztowych, pięknych, kolorowych ogłoszeń, bez zaglądania do nich, ląduje w śmietniku. Czyli to tak samo, jakby nikt nic nie przynosił. Ktoś tam widocznie jakoś zagląda. Teraz zalewają nas informacją gdzie indziej. Na naszych komórkowych telefonach i inaczej. Żyjemy też w świecie manipulacji. Manipulacji. Kłamstwo jest normą. My się nie obruszamy już, że w czasie kampanii wyborczej kłamią. Wszyscy uważamy, że tak po prostu jest. To się kłamie. I my po prostu z tych kłamców wybieramy. I to, o dziwo, wybieramy tych, którzy omotali nas najlepiej. I my wiemy, że omotali, ale ich wybieramy. Bo sobie myślimy, a nuż, będą jacyś lepsi. Czy my żyjemy w ogóle w normalnym świecie, słuchajcie? Bo mi się wydaje, że ten świat zgłupiał. Coś tu się stało nie tak. Ale w takim świecie żyjemy. I w tym świecie pojawiają się listy Pawła. Listy Pawła. Czytałeś listy Pawła? Tu, z Nowego Testamentu? Są dosyć trudne. Trzeba na kolana iść i powiedzieć, Panie, otwórz mi oczy na to, co czytam, bo inaczej to nie zajarzę. Bo one są trudne. Nieraz ja tłumaczyłem je z greckiego. Muszę wam powiedzieć, że zastanawiałem się, do kogo ten Paweł to pisał. Przecież ci ludzie w tamtej Grecji, 20 wieków temu, oni kontaktowali jakby lepiej niż my. Oni kontaktowali jakieś jego obrazy tam gdzieś o byciu w Chrystusie, tu, że obietnica nie jest dla nas, tylko dla Chrystusa. Ja w Chrystusie to jestem uczestnikiem obietnic. Kto by dzisiaj, Panie, rozkminiał takie szczegóły? To powiedz mi wyraźnie tu, jednym zdaniem. Nie mamy cierpliwości. Dlatego myślę sobie, że chrześcijaństwo jest dla myślących. Niestety, jakby nie było na te czasy. Ale z drugiej strony, słuchajcie, może idą inne. Może za kilka lat, może za 10 lat ludzie zaczną znów marzyć o czymś, co zmusza choć trochę do myślenia, że będą jednak chcieli znaleźć wyjaśnienie na różne niewyjaśnione dotychczas czy niewyjaśnialne problemy. Więc to odkryliśmy, że wiele osób reagowało na nasze programy tak, że konspekty, te konspekty mnie przytłaczają. Nie? Czasem czułem się winny, że w ogóle mówię te kazania w ramach tej wielkiej gry, czy one w ogóle nie są za trudne. Ale nie ja wymyśliłem Nowy Testament. No, co prawda ktoś może powiedzieć, że ja nie wymyśliłem, ale go pogmatwałem. Idźmy do czwartego punktu. K5N TV, zresztą nie K5N TV, również Gniezno, również YouTube. Wiecie co, że to chyba był nasz dobry strzał, że nagrywamy te, nawet dzisiejsze rozważanie, że nagrywamy, mamy studio filmowe i tam nagrywamy te kazania, że mamy sprzęt, nagrywamy nabożeństwo, bo wiecie, z całej Polski zasadniczo i z całego świata dostajemy jakieś tam wiadomości. I gdybyście w ogóle, ci, którzy zaglądają do internetu, chcieli zajrzeć, ile osób nas ogląda, to nie są to jakieś tłumy, powiedzmy jakieś inne programy oglądają miliony, nas może nie miliony, ale co jest ważne, że o ile gdzieś na spotkaniu jest nas powiedzmy 150 osób, czy 40 osób, czy 20 osób, czy 10 osób, patrzymy w internecie 150, 300, 400, 800, 1500. Jeżeli ładnie piosenkę zaśpiewał nasz zespół, jest tam kilka tysięcy obejrzeń, ludzie lubią śpiew. To nam pokazuje, że to nie na dzisiejsze podsumowanie, ale to nam pokazuje, że ten Chrystus w nas, rdzeń życia, dzięki tej naszej telewizji, tym pieniążkom, które daliśmy na sprzęt, temu wszystkiemu, to nie jest widoczne tylko dla naszej grupki, że to świadectwo widzą inni, widzą ludzie szerzej. I teraz przejdźmy do piątego punktu. Czas. Słuchajcie, zabrakło nam czasu na realizację wszystkiego. Po prostu wszystko to okazało się bardzo czasochłonne. Tak jak każdy z nas ma takie wrażenie, że budzi się w poniedziałek rano, a jest sobota wieczór. A gdzie pozostałe dni, kiedy to minęło? Nie wiem. Nawet ja prowadzę kalendarz dosyć konsekwentnie. Jeżeli nie wypełnię jakiegoś dnia, co tam robiłem, to potem za kilka dni już nawet nie wiem, a nawet szczerze mówiąc nie chce mi się wypełniać, bo myślę sobie, to szkoda czasu, przeleciało, tak potężnie, szybko to płynie. Zabrakło nam czasu, stąd w Poznaniu ktoś powiedział, nie zmieniajmy tych haseł. Bo nie wiem, jak to wśród was jest. Znaliście te hasła? Być może do niektórych z was, nie wiem, nie chcę obrażać oczywiście, dopiero dzisiaj to docierają, że jakieś hasła były. Bo w Poznaniu do niektórych dopiero teraz to dociera. Po 3 latach mówią, ej, jakieś hasła były. Ej, to zostawmy je jeszcze na 3 lata, to trochę sobie w nich pożyję, nie? A to już się kończą, nie? Więc myślę sobie, że przez to, że ten czas tak szybko biegnie, nie chcemy tych samych haseł zostawiać. Trochę je zmodyfikujemy, ale po prostu ten czas nas dobił. Przejdźmy do tego objawione. Co z przyszłością? Co z przyszłością? Kochani, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłości? Tu my, w Poznaniu też. Pierwszy punkt, kontynuacja. Tak jak kiedyś to wzrost duchowy, WD, przerodziło się w Jezus rdzeniem życia, tak teraz, kiedy już mamy całą Biblię, pomyślałem sobie, że może byśmy powiedzieli słowem żyć jako kolejne hasło, co by znaczyło żyć już całą Biblią, całym słowem, ale nie książką, tylko Chrystusem, który tam jest poświadczony, tam jest zapowiadany. Czy chcielibyśmy kontynuować to? Jak konkretnie? Ponieważ to jest objawione, to słuchajcie, nikt z nas prowadzących by nie chciał, żeby to było objawione pastorowi. Chcielibyśmy, żeby to był nasz wspólne odkrycie. Druga rzecz. Słuchajcie, rozwoju nie osiągniemy w pojedynkę. Musimy grać zespołowo. Taki jest Kościół. I często jest tak, gdy jakaś grupa rośnie też liczba powiązań między ludźmi, to w sposób naturalny zaczynamy jakby nie doceniać zespołu. Bo myślimy, jak się podzielimy, też będzie dobrze, też przeżyjemy. A kiedyś byliśmy tam, jedna osoba, też było dobrze. Myślę tak, słuchajcie, czeka na nas świat. To się nie rozgrywa gra o komfort tej czy innej osoby. Musimy się nauczyć grać zespołowo. I chcę powiedzieć, szczególnie my, urodzeni i wychowani w kulturze polskiej, której potężną, dobrą stroną jest to, że my jesteśmy indywidualistami. Każdy wie najlepiej, ma najlepszy pomysł. Zjadł wszystkie rozumy, prawie. No, może jeden został, ale tak, zjadł wszystkie. To my nie chcemy współpracować. To jest nasza zaleta, bo ciężko nami manipulować. Nie da się zmanipulować, bo jest 3 Polaków, czy tam 2 Polaków, 3 partie. Nie da się tym manipulować. Ale to też jest nasze przekleństwo. My się musimy nauczyć współpracować, bo inaczej jako naród będziemy w ogonie świata, jako Kościół w Polsce będziemy w ogonie świata. Nic nie osiągniemy w pojedynkę. Znaczy coś osiągniemy, własną rodzinę zmajstrujemy, ale nie więcej. Bo gdzie już trzeba czegoś więcej? Tam musi być współpraca. My sobie to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć. Powiedzieć sobie, że drugi człowiek, brat, siostra, rodak są mi potrzebni i to jest dogmat. Ludzie są trudni. Najtrudniejszy ze wszystkich jestem ja. Ale jakoś ja muszę żyć z innymi i inni muszą żyć ze mną. I ja postaram się ze wszystkich sił być jak najlepszy, chociaż wiem, że jestem najtrudniejszy. Po to, żeby innym było ze mną łatwo, bo inni są mi potrzebni. I ja jestem potrzebny innym. I tu nie ma miejsca na pychę, na to, na zabieram zabawki, idę do domu. Nie. Musimy współpracować. Inaczej nic nie osiągniemy. Bo my jako Kościół jesteśmy zespołem. Tak to ustawił Bóg. My jesteśmy organizmem. W organizmie, słuchajcie, tutaj mamy studentów medycyny. Wszystkie narządy, wszystkie powiązania, wszystkie procesy są potrzebne. Jeżeli któregoś brak, to jest dysfunkcja, jest patologia. Wszystko jest potrzebne. Jeśli siedzisz w domu, myślisz sobie, nie jestem w kościele potrzebny, to się potwornie, tragicznie mylisz. Jesteś potrzebny. Choćbyś miał na nabożeństwach siedzieć w ostatniej ławce, jesteś potrzebny. Choćby po to, żeby ktoś z pierwszej ławki się obrócił i zobaczył, a, znów przyszedł. Bardzo fajnie. Lubię, jak go tam widzę. Potrzebujemy się nawzajem. W każdym zakresie. Trzecia rzecz. Tutaj takie dwa pytania. Gdzie wola Pana, gdzie nasza ograniczoność? Bo nieraz myślę, że my po prostu stawiamy sobie za małe wymagania i tłumaczymy to wolą Pana, że Pan nie dał, Pan nie zrobił, bo wola Pana była inna. Podczas gdy często to nie jest wola Pana, tylko to jest nasza ograniczoność, nasze lenistwo, nasze nieudacznictwo, nasza niechęć do zmiany, nasze przywiązanie do starego. Po prostu tak ma być i już więcej inaczej nie będzie. Są różne dowcipy na ten temat. Ostatnio nawet słyszałem taki przykry o naszym kościele. Wiecie, ilu baptystów potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Nie wiedziałem, ale jest mi przykro z tego. Wiecie, ilu? Żadnego. Dlaczego? Żadnych zmian. Żadnych zmian. Przepaliło się, no tak, z woli Pana. Będzie ciemno. Przyniosę latarkę. Nie możemy tacy być. Jeżeli ten dowcip choć trochę jest prawdziwy, nie możemy tacy być. Musimy żyć wolą Pana, odkryć tą wolę Pana i podporządkowywać się jej, bo tak jest dobrze. Bóg jest przyjacielem nowego. Bóg jest przyjacielem nowego. On czyni wszystko nowe. On nie restauruje starego. To ja restauruję stare. On czyni wszystko nowe. Więc myślę, że ważne, abyśmy potrafili oddzielić tą wolę Pana od naszego lenistwa i powiedzieć sobie, nie, na ten 3-letni okres biorę się pod but. Będę inny. Podporządkuję się przyjacielowi. Będę współpracował. Określę, co ja chcę zrobić i co i zwyciężę. Zwyciężę. Na to się nastawić, że zwyciężę. Czwarta rzecz. Myślę, że potrzebny nam to PI. To PI to znaczy powiew Bożej inspiracji. Powiew inspiracji. Bo to nie może być tak, że jesteśmy w okresie podsumowania i sobie tam pastor podsumowuje. Niech on tam podsumuje i niech mi powie. Słuchajcie, my musimy na kolana pójść wszyscy i modlić się o następne 3 lata. Wszyscy. Kochani, wszyscy jesteśmy tu ważni. Głos każdego się liczy. Dlaczego? Wiecie, my mamy takie tendencje, że nadajemy realny byt pojęciom. Pojęciom. Na przykład takim pojęciem jest Kościół. Kościół. Kościół to jest pojęcie. Ktoś na przykład przychodzi i mówi, co Kościół mi oferuje? Aha. Znacie kogoś, kto szedł ulicą i patrzy, idzie Kościół. Cześć, cześć. Kim jest? Kościół. Masz mi coś do zaoferowania? Nie. Spotkałeś Kościół na ulicy? Bo ja nie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej osoby, takiego nazwiska, chyba że ktoś się nazywa Kościół, prawda? Znam takiego, co się nazywał Ołówek. Kościół to ty i ja. Gdy mówimy, co mi Kościół ma do zaoferowania, to pytanie jest, co ty masz do zaoferowania? Co my mamy do zaoferowania? Kościół to jest pojęcie. Realność to ty i ja. To się liczy, jak my ze sobą żyjemy. Jak my do siebie dzwonimy. Jak my się o siebie troszczymy. Jak my się o siebie modlimy. Ile my czasu ze sobą spędzamy. Ten cały splot powiązań. To wszystko, ten cały organizm. To jest Kościół. Mógłbyś sobie powiedzieć, Kościół to ja. Trzeba to powiedzieć, bo my też żyjemy w takim kraju, gdzie największy Kościół uważa, że Kościół to jest właśnie instytucja. Więc idziemy do Kościoła. Budynek Kościół, instytucja Kościół, potrzebuje pomocy. Kościół, ślub, Kościół, pogrzeb. Idę do Kościoła. I myślimy, że ten Kościół jest gdzieś. To jest ktoś, nie? Przychodzę, no tu żadnych zmian, bo tu ktoś pomyślił, tak ustawił, to jest Kościół. Powiedziałbym, w prawdziwym Kościele to ty i ja ustawiamy wszystko. I on jest taki, jaki wkład każdego z nas. To takie podsumowanie. To objawione jest, te wcześniejsze były ważne. Można by dopisać osiągnięcia i odkrycia, żebyśmy umieli spojrzeć na te objawienia może lepiej, bo to chodzi przede wszystkim o Boże objawienie, ale też o takie objawienie, że co nam się objawia, gdy to widzimy, prawda? Co nam się jawi na przyszłość? Chociaż ten powiew inspiracji, Bożej inspiracji jest niesamowicie ważny. Nie wiem, jak my to zrealizujemy w Gnieźnie. Mam nadzieję, że będę przyjeżdżał tu co miesiąc, to sobie za miesiąc pomówimy o następnym podsumowaniu już tego drugiego członu. Może do tego czasu, tak jak tutaj w zastosowaniu jest, może by tak zacząć pisać i rozmawiać? Może by tak zacząć myśleć o tym, co nas czeka? Nawet gdybyśmy powiedzieli, że ten miniony okres był pełen wad, pełen porażek, to słuchajcie, no to nawet jeśli taki był, no to co? Następny może być inny. Różnie w życiu bywa. Czy my wszyscy jesteśmy ludźmi tylko sukcesów? Nie. I może nawet nie rzecz w tym, żeby być człowiekiem sukcesu bez przerwy, tylko rzecz w tym, żeby po upadku się podnieść. Żeby nie zgorzknieć. Żeby nie zrezygnować. Żeby się podnieść. I nawet porażkę przekuć na sukces. Może jest czas, by rozmawiać. Ja oferuję co miesiąc być tutaj osobiście, ale możemy się też spotykać poza tym. Ja chętnie przyjadę. W Poznaniu tak się spotykamy. Spotykamy się coraz częściej. I widzę, że coś fajnego się zaczyna, bo jakby wchodziło nowe pokolenie, które chce też z nami współpracować. Zobaczymy, co będzie pod koniec tego nowego okresu. A teraz powstańmy i módlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam 3 kolejne lata rozwoju. Oczywiście nie kończą się, kończą się dopiero z końcem grudnia, ale chcemy już teraz podsumować, aby może w styczniu mieć okres modlitwy i postu i od lutego wystartować z czymś nowym dla nas i dla Ciebie. Panie, też nie chcemy, aby nowy okres był okresem nowego działactwa, nowej propagandy, nowych, nie wiem, rozstrzygnięć socjalnych. Ale chcemy, żebyś to Ty działał przez naszą wspólnotę. Prosimy Ciebie, Panie, abyś Ty wyrażał się w naszym życiu. Prosimy, żebyś Ty rozgaszczał się w naszym życiu. Żeby nas do życia z Tobą ciągnęło. Żebyś był dla nas jak dziewczyna, na którą zawsze jest czas, dla której zawsze jest czas, dla której zawsze jest kwiatek, dla której zawsze jest miłe słowo. Żebyśmy nie byli ludźmi, którym Ty ciążysz i Kościół ciąży i inni bracia i siostry ciążą. Panie, proszę Cię, aby w tym okresie podsumowania Ty sam pokazał nam te dobre strony, osiągnięcia, które w niektórych przypadkach trwały dziesięciolecia. Też byś, Panie, Ty pokazał nam, co z tym dalej, jak możemy żyć dalej. Spraw, Panie, by każdy z nas, bo nie jest tu nas dużo, tym bardziej każdy z nas jest potrzebny, tym bardziej każdy z nas jest ważny, dlatego żeby organizm był zdrowy. Proszę, abyś Ty, Panie, rozwijał naszą wspólnotę tu, ale i też w Poznaniu, gdzie to wydaje się jakby bardziej skomplikowane, gdzie ta socjologia tak dziwnie działa, że zaskakuje często nas wszystkich, gdzie nieraz czujemy się po prostu w kropce przez to, co po prostu się dzieje wokół nas. Panie, nie chcemy uderzać w próżnię. Nie chcemy biec bez celu. Chcielibyśmy mieć poczucie, że to, co robimy, jest po prostu wyrazem Twojej woli. że jest czymś takim, jakbyś Ty był w nas i Ty sam dokonywał tych wszystkich rzeczy. Proszę Cię, daj nam i w tym okresie podsumowania i na najbliższe lata to poczucie, że my żyjemy Tobą, że Ty jesteś rdzeniem naszego życia i żyjemy tak, jak żyjemy. Pięknie, bo po prostu inaczej nie chcemy i inaczej nie możemy.